a my już mamy połączenie z Adrianem Zandbergiem, członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I pierwsze pytanie, jak pan skomentuje dzisiejszą konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego?
Ja zachęcałem pana premiera i zachęcam pana premiera do tego, żeby podejmować decyzje odważne i z naszej strony, ze strony Lewicy, jeżeli chodzi o sprawę walki z epidemią, jeżeli chodzi o także często trudne ograniczenia, które trzeba wprowadzić, żeby ta walka była skuteczna, to pan premier będzie mieć pełne wsparcie. Więc jeżeli chodzi o te skromne deklaracje, które padły dzisiaj, także. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na realne problemy, które cały czas są nierozwiązane. Dzisiaj mówiłem o tym, pisałem o tym i alarmowałem o tym także pana premiera. To jest kwestia dużych zakładów pracy, w których ludzie spędzają czas na halach produkcyjnych, często w warunkach, w których nie jest zachowany metr czy półtora metra odstępu. Związkowcy z Amazona udostępnili nagranie, na którym pokazują, jak dosłownie dziesiątki, jeśli nie setki ludzi przepychają się niemalże, przechodząc przez szatnie w warunkach, które są po prostu groźne dla zdrowia publicznego. A wiemy już o tym i to potwierdził także rzecznik tej firmy, że w jednym z magazynów Amazona jest już zachorowanie na koronawirusa. Tutaj potrzeba odważnych i zdecydowanych działań ze strony rządu i naprawdę wszyscy, całe społeczeństwo bierzemy na swoje barki potężny ciężar, którym jest to, żeby skutecznie się epidemii przeciwstawić, ale to musi dotyczyć wszystkich, to musi dotyczyć także wielkiego biznesu.
Czy sądzi...
To dotyczy także...
Tak, tak.
To dotyczy także dużych podmiotów, które wbrew... temu celowi cały czas prowadzą normalną aktywność. Wie pan, ja mam teraz jak z panem rozmawiam, mam przed sobą pismo od naszych przyjaciół ze związków zawodowych, z Castoramy, z Pepco, którzy apelują o to, żeby wprowadzić zamknięcie dla klientów w marketach takich jak Castorama, jak Obi, jak w marketach budowlanych, czy w marketach elektronicznych i podkreślają, że w tych sklepach, w których oni pracują, nie ma artykułów pierwszej potrzeby i że to są sklepy, które nie zaopatrują ludzi ani w żywność, ani w leki i że ich zdaniem to, że pracują na pełnych obrotach, to jest narażanie ludzi, którzy tam pracują i nie tylko ich, na niebezpieczeństwo. Ja chciałbym, żeby te głosy pracowników zaczęły być w końcu słyszane, bo pan premier bardzo dużo ostatnio mówi o biznesie, natomiast mam wrażenie, że ten głos pracowniczy po prostu nie dociera do centrów decyzyjnych i na to by wskazywały niestety te szczątkowe informacje.
No tak, ale chyba nie można tego wszystkiego...
O charakterze tarczym.
Ale chyba nie można tego takich działań wprowadzić tak od razu, bo z jednej strony rzeczywiście ważne, żeby chronić pracowników przed samym koronawirusem i stwarzać ten pole dystansu między nimi, ewentualnie jakoś odchudzać te grupy pracujące na przykład na zmianach, no ale z drugiej strony jest ta druga kwestia ekonomiczna i zarobków, bo człowiek, który nie pracuje, oczywiście może wziąć na jakiś okres urlop płatny albo bezpłatny, ale w pewnym momencie to może się stawać już uciążliwe, prawda, z perspektywy zwykłego obywatela, a państwo chyba jeszcze na razie nie ma takich środków, żeby wszystkim to zrekompensować od razu. Czyli rozumiem, że pan byłby za tym, żeby wprowadzić takie ostrzejsze jednak jeszcze ograniczenia w stosunku do tego, co dzisiaj padło podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego.
Ja jestem, panie redaktorze, zwolennikiem takiej oto rewolucyjnej tezy, że robotnicy, którzy pracują w magazynach Amazona, to są tacy sami ludzie, i mają też prawo do tego, że państwo stało na straży ich zdrowia i życia. I powinno na straży ich zdrowia i życia stać, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której jest wątpliwe, czy są zachowywane te standardy, które ich zdrowie i życie chronią, to państwo powinno wkraczać i ja tego bym oczekiwał. Natomiast jeżeli pan mówi o środkach, tutaj trzeba odwagi. Mi tej odwagi niestety trochę brakuje w tym, co deklarują rządzący, bo Wie pan, rząd duński przyjął bardzo słuszną zasadę, do której namawiamy też premiera Morawieckiego. Ta zasada jest następująca. W tych firmach, które stają w wyniku walki z koronawirusem, rząd powinien wziąć na siebie 75% płacy. Tak po prostu, żeby na pracodawcy pozostało 25% kosztów wynagrodzenia w tym czasie, kiedy ten przestój jest konieczny.
Ale skąd rząd miałby wziąć takie pieniądze?
Ale tu jest odpowiedź na to pytanie, jest bardzo prosta, panie redaktorze, tak? To znaczy, my po prostu nie możemy sobie pozwolić na budżet bez deficytu w tej sytuacji. I ta opowieść o budżecie bez deficytu, trzeba ją po prostu pożegnać i złożyć tam, gdzie jest jej miejsce, czyli na kartach historii. Tak postępują w tym momencie wszystkie rządy krajów Europy Północnej. Tak będą postępowały rządy kolejnych państw. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i to wymaga nadzwyczajnych środków.
No zgoda, tylko że ten nadzwyczajny...
żeby w nadzwyczajnej sytuacji zapewnić ludziom poczucie bezpieczeństwa.
Zgoda, ale nadzwyczajność tej sytuacji też, nadzwyczajność wynika też z tego, że my nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa i jak długo państwo może się zadłużać, rekompensując właśnie takie wypłaty, bo jeżeli to potrwa 2-3 lata na przykład i trzeba będzie wciąż te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, ładować w pracowników, którzy muszą siedzieć na kwarantannie w domu, no to w pewnym momencie gospodarka może tego nie wytrzymać po prostu.
Panie redaktorze, jeżeli epidemia przedłużałaby się, jak to pan powiedział, przez 2 lata, to nic nie będzie już takie, jak było dotąd. I to dotyczy także gospodarki, to dotyczy także sposobu, w jaki jest zorganizowane nasze społeczeństwo. Dzisiaj wszyscy mamy nadzieję, że to zjawisko będzie miało charakter przejściowy i jeżeli chcemy, żeby po pokonaniu koronawirusa nasza gospodarka nie wpadła w spiralę, która po prostu nie pozwoli jej stanąć na nogi, to musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby utrzymać stabilność dochodów gospodarstw domowych i tu musi wejść państwo. Ja nie przypadkiem wspomniałem o tym duńskim rozwiązaniu, bo to jest rozwiązanie, które po prostu ma szansę zadziałać. Oczywiście w sytuacji, żeby była też jasność, kiedy okres walki z epidemią będzie mieć charakter przejściowy, bo to, o czym pan mówi, tak, czyli sytuacja, w której mielibyśmy do czynienia z potężnym problemem z zakresu zdrowia publicznego przeciągającym się latami, no to jest sytuacja, która będzie oznaczała potężną recesję i to niezależnie wtedy od tego, jakich środków użyjemy, będzie tylko rozmowa o tym, w jaki sposób podzielić się kosztami tego tąpnięcia gospodarczego i ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że nie wolno powtórzyć tych błędów, które zostały popełnione przez rząd Polski po roku 2008, przez rząd Tuska. Nie wolno znowu zepchnąć kosztów kryzysu gospodarczego na pracowników, na tych, którzy są w słabszej sytuacji gospodarczej. I tu bardzo niepokoją mnie pomysły, które się pojawiają teraz, czyli pomysły cięcia płac, pomysły wydłużania czasu pracy, bo także takie krążą informacje. My ciągle nie dostaliśmy oficjalnie dokumentów z ustaw tarczy antykryzysowej, ale krążą informacje, że takie przepisy mają się tam pojawić. Moim zdaniem to jest nie tylko złe i nieetyczne, że jest jakaś koszty na tych, którzy są słabsi, czy to na pracowników, czy na samozatrudnionych, na mikrofirmę, ale to jest także ekonomicznie nierozsądne, bo to, czego będziemy potrzebowali, żeby wyjść z tych kłopotów, to powtórzę raz jeszcze, stabilne dochody gospodarstw domowych, a gwarantem tych stabilnych dochodów może być teraz tylko państwo. I tutaj nie ma co mówić, że nie chcielibyśmy się zadłużać. To naprawdę jest sytuacja wyjątkowa, sytuacja podobna do gospodarki wojennej, tak?
I no właśnie o to mi chodziło, bo
podobnego rodzaju.
Właśnie o to mi chodziło, że tu nawet nie chodzi o to, żeby wybiegać 2-3 lata w przód, tylko rzeczywiście ta sytuacja jest tak nowa, że może działania wszystkich innych krajów, to, że my działamy trochę inaczej, niekoniecznie musimy się do nich wszystkich odnosić, bo oni też wszyscy nie wiedzą, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Tutaj, tak jak pan powiedział, to na razie są plotki tego, co dokładnie znajdzie się w ustawach tarczy kryzysowej, więc poczekamy, zobaczymy. Na koniec chciałem jeszcze tylko zapytać, czy sądzi pan, że wybory zostaną przesunięte i jeśli tak, to jak na to przygotowana jest partia Razem i Lewica Wiosna Razem?
Panie redaktorze, Mnie interesuje jedno, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, idąc do lokali wyborczych. Muszę powiedzieć, że no ja sobie tego dzisiaj nie wyobrażam. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym, co, o czym mówi większość ekspertów, jeżeli chodzi o wzrost tych krzywych zachorowań, to trudno mi wyobrazić sobie, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, a ja nie wezmę na swoje sumienie namawiania ludzi do tego, żeby w sytuacji rozkręconej na dużą skalę epidemii narażali swoje zdrowie i życie. I na przykład siedzieli w komisjach wyborczych. Więc tu trzeba będzie postępować odpowiedzialnie i ja zachęcam nieodmiennie do tego, żeśmy się spotkali w gronie wszystkich partii politycznych za zamkniętymi drzwiami i spokojnie tę sprawę ustalili. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to dotyczy nie tylko samych wyborów, więc wcześniej przed wyborami czekają nas inne istotne sytuacje, tak? To znaczy egzamin z klasistów, tak? To jest 21 kwietnia. To jest już za chwilę. W tym momencie już wiemy, że ten lockdown będzie trwać na pewno do świąt, tak? Ale prawdopodobnie będzie trwać dłużej, tak? Naprawdę musimy postępować ostrożnie i rozważnie. I tak jak chciałem powiedzieć przed chwilą, i to co wydaje mi się, że jest istotne, znaczy, że ludzkie życie i zdrowie nie jest ważniejsze od zysków wielkiego biznesu, to tak samo ludzkie życie i zdrowie jest ważniejsze od zysków biznesu. Nie może być tak, że zyski biznesu są uznawane za ważniejsze. To dokładnie tak samo ludzkie życie i zdrowie jest ważniejsze od tego, komu pasuje taki czy inny termin wyborów, bo ja oczekuję od wszystkich, że będziemy po prostu postępować w tej sprawie odpowiedzialnie. Jak pan widzi, nie atakuje. I nie jest tak, że uważam, że jest dobry czas na polityczne przepychanki, bo nie jest, ale zachęcam do tego wszystkich, żebyśmy po prostu usiedli i podejmowali te decyzje w sposób odpowiedzialny. Odpowiedzialne to znaczy także taki, żeśmy się nawzajem nie zaskakiwali, bo naprawdę sytuacja jest zbyt poważna.
A to może takie spotkanie, jakąś jedną wielką telekonferencję w ogóle, nie wiadomo, czy są takie techniczne możliwości, żeby połączyć wszystkich posłów razem ze sobą telekonferencyjnie, ale jeżeli będzie taka konieczność, to też dobrze wiedzieć, że politycy partii razem są gotowi, żeby narażać własne zdrowie na spotkanie w szerszym gremium, choć ktoś mógłby powiedzieć, że to nie do końca jest odpowiedzialne, bo później ci politycy wyjdą z tych zamkniętych drzwi i jeżeli ktoś kogoś zaraził, no to wiadomo, pandemia się rozszerza, no ale tu nie ma co dywagować.
Jest 2020 rok, panie redaktorze, mamy środki zdalnej komunikacji, które działają. Ja wiem, że działają,
wierzę, że będą,
ponieważ brałem udział w spotkaniu z panem premierem Morawieckim sposób właśnie. Natomiast ciągle nie mam poczucie, że nie ma gotowości, że ze strony wszystkich stron, żeśmy podjęli te decyzje wspólnie. Dobrze, żeby ta gotowość się pojawiła, bo naprawdę sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, może za tydzień, za dwa tygodnie zaostrzyć się do tego stopnia, że na podejmowanie pewnych decyzji będzie już za późno.
Dlatego mamy nadzieję, że ten apel też został wysłuchany przez polityków innych partii, którzy, mamy nadzieję, słuchają Radia Wnet. I moim i państwa gościem był Adrian Zandberg, członek zarządu partii Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.